Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa, a gościem kluczowego tematu jest doktor habilitowany Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Czy pan profesor podda się szczepieniu na COVID-19?
Tak, chciałbym tak uczynić, podobnie jak i moi bliscy.
Słyszymy różne komunikaty od firm produkujących szczepionkę o ich skuteczności podawanej w procentach. No właściwie można powiedzieć, że jak na giełdzie, kto da więcej, tak? Kto da większą skuteczność? Co o tym my, zwykli obywatele, mamy sądzić? Komu zaufać, panie profesorze?
No ta skuteczność, która jest raportowana z badań trzeciej fazy, badań klinicznych, badań randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych przez placebo. No i te wartości skuteczności są bardzo zadowalające. No i wskazują na to, że ta szczepionka, czy te szczepionki w zasadzie, no mają prawo działać.
Czy to będzie tak, pana zdaniem, że ostatecznie na rynek trafi kilka szczepionek i każda będzie de facto przynosić inne skutki?
Te, o które w skuteczności wiemy, czyli szczepionka Pfizer-BioNTech, szczepionka amerykańskiej Moderny i szczepionka brytyjska AstraZeneca, to są szczepionki, które wszystkie mają wysoką skuteczność, nawet jeżeli ta brytyjska ma niższą, według wstępnych danych. Więc one pod względem swojej skuteczności powinny być nawet lepsze, aniżeli szczepionki, które są przeciwko grypie.
Mhm. Ale czy można w ogóle przygotować szczepionkę w kilka miesięcy? Co z badaniami, które powinny dotyczyć także ewentualnych ubocznych skutków przyjęcia szczepionek, jak przypuszczam, tak?
Te badania w przeszłości preparatów szczepionkowych dotyczyły preparatów klasycznych. One przede wszystkim były oparte o inaktywowany czynnik zakaźny, czy też atenuowany, czyli osłabiony. Natomiast dzisiaj mamy dostępne nowoczesne technologie, tak jak platforma RNA, które w ogóle nie wymagają pracy z czynnikiem zakaźnym, aby opracować szczepionkę. Wymagają tylko dostępu do informacji o materiale genetycznym i rozumienia, co oznaczają poszczególne sekwencje w tym materiale. I dlatego też to umożliwiło bardzo szybkie przygotowanie preparatów szczepionkowych opartych o platformę RNA. No to są właśnie szczepionki Pfizera czy Moderny i przejście ich do dalszych etapów badań. Normalnie w przyszłości, kiedy otrzymywano wyniki jednej fazy takich badań, to zgłaszano je do agencji regulatorowych, które je ewaluowały i dopuszczały w ten czas do kolejnych. I teraz też tak było. Wszystkie te etapy badań, które trzeba było przeprowadzić, przeprowadzono, natomiast te agencje regulatorowe działały w przyspieszonym tempie, szybciej ewaluując raportowane wyniki, a ponadto badania były prowadzone w dość osobliwy sposób. Otóż prowadząc jedną fazę, planowano już zaplecze dla kolejnej, czyli podejmowano pewne ryzyko, bo nie było wiadomo, czy w ogóle szczepionka zostanie dopuszczona do kolejnej fazy. Normalnie tak się nie robi, no bo to jest ponoszenie gigantycznych często kosztów, które mogą być wyrzucone w błoto. I to między innymi też jest kolejna rzecz, która sprawiła, że ten proces został przyspieszony, czyli od nowoczesnych technologii po wsparcie instytucji, po odpowiednią logistykę, no taką z podejmowaniem ryzyka.
Ale myśli pan profesor, że możemy się spodziewać, że za kilka lat nie dowiemy się o ewentualnych ubocznych skutkach właśnie przyjęcia szczepionki na koronawirusa?
Rozumiejąc mechanizm działania tych szczepionek, które są proponowane, na przykład właśnie szczepionek RNA, no nie ma na ten moment żadnych wskazań, aby tego się obawiać. Oczywiście ci uczestnicy trzeciej fazy badań klinicznych, oni będą dalej śledzeni przez okres kolejnych 2 lat.
No to czyli nawet od nich będziemy mogli się dowiedzieć, przepraszam,
że
wejdę w zdanie, czy coś tam się dzieje.
Taki jest właśnie wymóg, aby też chociażby uczestników trzeciej fazy badań klinicznych szczepionki Pfizera, to jest 44 tysiące osób, śledzić cały czas przez kolejne 2 lata pod względem ich zdrowia. Także będziemy tu też zbierać na bieżąco informacje.
No tak, ale nie mogę nie zapytać się o to, czy to tempo jest bezpieczne, czy albo inaczej, czy walka z koronawirusem uzasadnia takie tempo w badaniach?
Tak, według mnie tak, z tego powodu, że pandemia COVID-19 jest gigantycznym problemem nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej, ale dla gospodarki i wywołuje szereg różnych perturbacji praktycznie na każdej płaszczyźnie naszego życia. No i w związku z tym cieszmy się z tego, że to wszystko zdarzyło się w czasach, kiedy faktycznie mamy dostępne nowoczesne technologie i możemy je wykorzystać do znajdowania rozwiązań tego problemu, tak? Albo jakie mamy inne alternatywy? No możemy dać ponieść się naturze wirusa, ale to doprowadzi nas do katastrofalnej sytuacji pod względem nie tylko opieki zdrowotnej, ale też pod względem gospodarczym. To by było rozwiązanie polegające na budowaniu naturalnej, stadnej odporności, ale naraziłoby też różne grupy osób, w tym też młodych, na ciężki przebieg COVID-19. W związku z tym musimy mieć też świadomość, że to, że w ogóle wiemy, z czym walczymy, zawdzięczamy nauce. Nauka jednak nie tylko identyfikuje problemy, ale szuka rozwiązań. Mhm. Teraz je proponuje w postaci szczepionek.
Tak hipotetycznie, ile populacji musiałoby się zaszczepić, byśmy uzyskali tak zwaną odporność zbiorową, jeśli w ogóle coś takiego istnieje?
Oczywiście, że istnieje, natomiast jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast dla różnych czynników zakaźnych ten poziom w procentach jest różny. Jeżeli byśmy przyjęli optymistycznie, że dla COVID wystarczyłoby 70%, mhm. Pamiętajmy, że te 70% to nie tylko szczepieni, to się w tym 70% też mieszczą się osoby, które przeszły COVID, są ozdrowieńcami, które wytworzyły też odpowiedź immunologiczną.
Na razie słyszymy od rządzących, między innymi od premiera Mateusza Morawieckiego, o zapowiedź dowolności szczepienia i też darmowego szczepienia. Jaka jest pana profesora opinia w kwestii tej dobrowolności?
Jeżeli byśmy spojrzeli na to od strony najlepszej możliwej metody kontrolowania pandemii, no to najlepiej, gdyby szczepionki były obligatoryjne, ale tu pojawia się pewien gigantyczny problem. Jak miałyby być obowiązkowe, to przede wszystkim trzeba mieć wystarczającą liczbę dawek. A my ich nie będziemy mieć tak wiele. Pfizer jest w stanie wyprodukować do 100 milionów do końca tego roku, 100 milionów dawek, a pamiętajmy, że ta szczepionka wymaga podania 2 dawek każdej osobie, a do końca przyszłego roku 1 300 000 000. Mówimy oczywiście o produkcji globalnej. Mhm. W związku z tym musimy tutaj pójść w kierunku dobrowolności, ale też stawiania sobie pewnych priorytetów, jeżeli chodzi o grupy, które będą szczepione.
No właśnie, kto zdaniem pana profesora powinien w pierwszej kolejności być poddany szczepieniom?
Zdecydowanie osoby, które są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID, czyli osoby starsze. W badaniach trzeciej fazy takie osoby też były rekrutowane, także obserwowano w badaniach klinicznych w takiej grupie wiekowej skutki uboczne podania szczepionki, jej efektywność, immunogenność. Także myślę, że to jest ta grupa 65+, która powinna być jedną z podstawowych. Kolejną jest personel medyczny z tego powodu, że u nich
jest najbardziej narażony jakby.
A nadto zakażenie powoduje konieczność kwarantanny. Często wyłącza nam oddziały z takiej możliwości leczenia jak wcześniej. Mhm. Cierpią na tym też pacjenci, którzy w ogóle nie są pacjentami.
Ale na przykład wśród pana grona współpracowników, myśli pan, że wszyscy będą, jeśli będą mieli taką możliwość, będą się szczepić?
Nie, na pewno nie wszyscy, natomiast osoby tutaj z mojego otoczenia bardzo na tę szczepionkę czekają. Ja bym chciał też zaznaczyć, że to nie dlatego, że jesteśmy urodzonymi fascynatami szczepionki. Ja również na to patrzyłem po prostu w sposób taki, powiedziałbym, bezemocjonalny, ale śledziłem wyniki, które były raportowane także w postaci publikacji naukowych z poprzednich faz. I na tej podstawie wyrobiłem sobie opinię. Także poprzez to zrozumienie, zrozumienie, w jaki sposób działa na przykład szczepionka RNA. I myślę, że tutaj, ponieważ jest to nowoczesna technologia, a nowe budzi często niepokój, to jest bardzo duża konieczność tłumaczenia, jaki jest mechanizm działania tej szczepionki.
Stąd, panie profesorze, też ta nasza rozmowa, tak.
Dokładnie.
Ale czy wierzy pan, znając też tą całą procedurę przygotowywania takiego wymagającego jednak i dosyć chyba złożonego leku, wierzy pan, że pierwsze szczepionki dotrą do nas w lutym? Tak wstępnie deklaruje premier, to zależy jeszcze od tych zgód wszystkich tam instytucji unijnych i tak dalej, no ale takie są zapowiedzi.
A jest to możliwe chociażby dlatego, że Pfizer ma swoje fabryki na terenie Europy, w Belgii chociażby. I w związku z czym no wiemy też, że ta akurat szczepionka wymaga szczególnych warunków transportu, minus 70 stopni Celsjusza, także dobrze, że będzie do nas trafiać tutaj z terenu Europy, a nie na przykład zza oceanu. Wydaje mi się, że ten termin, taki jak luty, jest zupełnie możliwy. Proszę spojrzeć dzisiaj, w zasadzie wczoraj dopuszczono szczepionkę Pfizera w Wielkiej Brytanii do użycia i niedługo faktycznie rozpoczną się szczepienia.
A jest jeszcze druga strona medalu i wypowiedzi takich ludzi nauki też, jak neurobiolog profesor Maria Dorota Majewska, która w ogóle podważa sens wszelkich szczepionek, sugerując, że tam, gdzie ich liczba wzrasta, tam przybywa zgonów. Jak pan profesor to skomentuje?
No, na to musimy spojrzeć przez pryzmat pewnych twardych danych. Dzięki szczepionkom udało nam się wyeliminować lub znacząco ograniczyć bardzo poważne choroby, też takie, które dotyczą małych dzieci. No i osobiście, także teraz już może trochę emocjonalnie na to odpowiadając, patrząc na własne dziecko, nie chciałbym zajmować ryzyka narażenia.
No tak, ale ona też się powołuje, panie profesorze, na dane. W przypadku, mówi tak, w przypadku szczepień na przykład na krztusiec czy odrze, twierdzi, że w krajach skandynawskich, we Francji, Niemczech nie ma obowiązku szczepień na te choroby i śmiertelność jest niższa niż w Polsce. Krótko mówiąc, im więcej szczepień, tym większa liczba zgonów. Tak twierdzi pani profesor Majewska.
To znaczy, to zależy, o jakiej liczbie zgonów mówimy, czy całkowitej liczbie zgonów w ogóle w populacji. Mhm. Pamiętajmy jedną rzecz, że w nauce mamy do czynienia z korelacją i korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowo-skutkowy. Niektóre korelacje są związkiem przyczynowo-skutkowym, ale ten związek
korelacja z innymi naszymi jakimiś osobistymi, tak? Predyspozycjami zdrowotnymi, tak? Mówiąc
na przykład
prościej, tak?
Także, żeby określić związek przyczynowo-skutkowy, trzeba faktycznie w odpowiedni sposób przeprowadzić analizy. A więc no niestety czasem jest mylenie korelacji ze związkiem przyczynowo-skutkowym, a wiele korelacji po prostu nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego właśnie.
Dobrze. Czy państwa przekonaliśmy, czy nie, to już tak i tak odsyłam do wywiadu w plus minus z panią profesorą Majewską, ale panie profesorze, na koniec krótkie pytanie i poproszę o w miarę możliwości krótką odpowiedź. Pana zdaniem, kiedy i jak uda nam się pokonać koronawirusa?
Myślę, że pewna ulga zacznie przychodzić pod koniec 2021, no może tak od połowy 2021 wyższy.
Niech to będzie puenta tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko. Państwu. Naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę, proszę państwa, dalszy ciąg Radio Ranka. A ja już teraz zapraszam na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym dzisiaj między innymi sporo o kryzysie ojcostwa i męstwa. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.